Nie wiem, czy zdanie, które jest częściej powtarzane niż to, które teraz powiem, przyszło nam żyć w dziwnych czasach. Nikt z nas się tego przed rokiem nie spodziewał. Ja myślę, że chyba przez całe swoje życie tyle razy planów nie zmieniałem, co w tym roku. Niektóre plany zmieniają się dosłownie z godziny na godzinę, ale niezależnie od tego, co nas otacza, niezależnie od tego, jak często będziemy musieli zmieniać swoje plany, niezależnie od okoliczności, jakie są i nas otaczają, my chcemy uczyć się tego, żeby móc żyć właściwie, żeby móc żyć po Bożemu, żeby móc żyć świętym życiem, powiem więcej, żeby żyć życiem nawet innym niż do tej pory, żeby mieć to pragnienie i decyzję i determinację, żeby żyć inaczej niż do tej pory, żeby wybierać inaczej niż do tej pory. I ktoś powie, no ale żyjemy jako chrześcijanie w miarę porządnym życiem. Ktoś kiedyś powiedział, że dobro jest wrogiem najlepszego i to, co powinno nam przyświecać, to, co powinno nas motywować w naszym życiu, jest taka pieśń na przykład, która mówi, żyć tak jak mój mistrz, zawsze bym tego chciał. I to życie jak mistrz, to życie na poziomie, który wydaje się nam dzisiaj zupełnie nieosiągalny, niemożliwy, nie do zdobycia. A Biblia mówi, że to, co jest niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga. I dlatego jeżeli będziemy mierzyć wysoko, możemy wysoko zajść, jeżeli będziemy mierzyć nisko, zostaniemy nisko. Ale wszystko zaczyna się od decyzji w naszym życiu. Wszystko zaczyna się od wyborów, których dokonujemy. I to nie jest wybór tylko niedzielny, taki nabożeństwowy. To są nasze wybory, kiedy wstajemy w poniedziałek rano. To są wybory, kiedy przechodzimy przez tydzień i nie zapominamy o tym, że jest Bóg na niebie, który patrzy, który widzi, który słyszy. Nie zapominamy o tym, że mamy egzemplarz Pisma Świętego nie po to, żeby kurzył się na naszej półce, ale żebyśmy tam szukali oblicza naszego Boga. Ktoś kiedyś powiedział, jeżeli chcesz spotkać się z Bogiem, musisz spotkać się z Nim w Jego Słowie. Wtedy, kiedy otwieramy Słowo, wtedy, kiedy jesteśmy otwarci na Słowo, kiedy nasze serca otwarte są na Słowo, wtedy rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Jeżeli kiedykolwiek w życiu potrzebowaliśmy tego, żeby rzeczy niemożliwe stawały się możliwe, to właśnie dzisiaj jest ten czas, kiedy potrzebujemy tego najbardziej. Jeżeli patrzymy na to, co dzieje się w świecie, jeżeli słuchamy informacji i one są w takim chaosie, one są tak sprzeczne ze sobą, jak jeszcze nigdy nie były. I kiedy patrzymy na to, co dzieje się w ostatnim tygodniu w naszym kraju. Wiecie, kiedy patrzyłem, jak we Francji jakieś tam kamizelki chyba żółte szalały i ludzie już nie wiedzieli, o co chodzi, ale tłumy wychodziły, więc kolejni też wychodzili i walczyli. Może nie do końca wszyscy wiedzieli, o co. Pamiętacie ten tłum, kiedy walczyli o Artemidę Efeską? Tłum krzyczał, a Biblia mówi, niektórzy nawet nie wiedzieli, z jakiego powodu się zgromadzili. Ale jeżeli pamiętamy, a powinniśmy, że diabeł przyszedł, żeby kraj zabijać i zatracać. I Biblia też uczy nas tego, że u kresu dni będzie to robił ze wzmożoną siłą. I my to właśnie dzisiaj widzimy. Jeszcze dobrze się nie skończyło kiedyś we Francji. Potem patrzyliśmy przez chyba tygodnie nawet działy się takie rzeczy w Stanach Zjednoczonych, a myśmy ciągle mówili, no dzięki Bogu w Polsce jest inaczej. Dzięki Bogu Polska jest wolnym krajem. Przez całe lata powtarzałem, no jeżeli są jakieś wolne kraje na świecie, to na pewno to nie jest Francja czy Niemcy albo Rosja czy Mołdawia. To Polska jest tym wolnym krajem. Teraz, kiedy patrzymy na to, co dzieje się w Polsce, kiedy patrzymy, jak z dnia na dzień nasze wolności są ograniczone i wszyscy krzyczą, że konstytucja nam pozwala, jakby nikt się już nie przejmuje tą konstytucją, o której krzyczano jeszcze parę miesięcy temu, że była drugą po Stanach Zjednoczonych najlepszą konstytucją. Co nam z takiej konstytucji, która nie jest przestrzegana? A to, co w ogóle się dzieje w ostatnim tygodniu, kiedy takie tłumy wychodzą i krzyczą: my chcemy mieć prawo do zabijania dzieci, które się nie urodziły, bez przyczyny, nie dlatego, że są śmiertelnie chore, nie dlatego, że ciąża jest zagrożona. My chcemy mieć prawo do zabijania dzieci nienarodzonych bezwarunkowo. I idą takie tłumy i piekło się cieszy. I nie tylko w internecie, bo w internecie wszystko się zmieści, ale nawet oficjalne media podały, że Kościół szatana przybił swoje imprymatur na to, co dzieje się w Polsce. Tak, diabeł się cieszy. Kościół szatana przybił swoje imprymatur. Tak ma być. Całe piekło krzyczy: tak ma być. Wiecie, jaki jest problem w tym wszystkim? Że Kościół milczy. Nie tylko ten oficjalny Kościół. I myśmy się nauczyli przez długie lata, że ten oficjalny Kościół długo nie milczał. Komuniści chcieli nas ograniczać na wszelkie możliwe sposoby. I wtedy mówiliśmy: no dobrze, że jest w tym kraju tak zwany Kościół powszechny. I tych ludzi jest tak wielu. I zawsze ma odwagę, żeby się odezwać. Teraz ma coraz mniej odwagi, żeby się odzywać. Jest też ten Kościół, który nazywamy biblijnym, bożym, świadomym, ewangelicznym. I ten nie za wiele mówi. Tak, są jakieś pojedyncze głosy. Tak, nasze serca są wzburzone z tego powodu, co się dzieje. Ale determinacji nie ma. Nie widzę tych ludzi, którzy, tak jak w tym filmie o klinice aborcyjnej, każdego dnia stali pod płotem i modlili się, i modlili się, i modlili się. I po latach dowiedzieli się, że ta klinika została zamknięta. Myśmy dzisiaj śpiewali w pieśniach, słyszeli w psalmie i modlili się. Może nie dosłownie, ale w tym duchu, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. Że może wszystko. Wiecie, dzisiaj potrzebujemy Boga, który może wszystko. Boga, który nie jest daleko. Boga, w którego sercu nie ma zgody na te rzeczy, które się dzieją. Nie ma zgody na zabijanie, ale też nie ma zgody na Kościół, który jest letni. Kościół, który żyje od niedzieli do niedzieli. Kościół, który wybiera, kiedy chce się spotkać, kiedy nie chce się spotkać. Kiedy jest mu wygodnie, kiedy wygodnie mu nie jest. To, co powiemy dzisiaj, w ogóle taki nie był mój cel, ale to będzie może gdzieś tam w tle po raz kolejny takie moje mówienie: nie ma skutków bez przyczyny. Czyli nasze życie to wybory i konsekwencje, że to, co postanowimy dzisiaj, to jak wybierzemy jutro, będzie miało wpływ na to, jak będzie pojutrze i w kolejnych dniach. Księgę Sędziów, gdybyśmy chcieli otworzyć. Ja zawsze zachęcam do tego, żebyśmy otwierali Biblię. Też zachęcam do tego, żebyśmy mieli Biblię tradycyjną. Nie chcę powiedzieć, że ta w komórce jest gorsza. Jest bardziej niebezpieczna, bo jak prądu zabraknie, a dzisiaj wszystko się może zdarzyć, to ten papier, dopóki nam go nie zabiorą, jeszcze go mamy. Tydzień temu mówiłem o tym, najlepiej to już mieć ją w sercu. Niektórzy się uczą na pamięć. Na konferencji, która była tydzień temu, też bracia bardzo zachęcali do tego, żeby jak najwięcej uczyć się na pamięć, bo nie wiemy, jakie czasy na nas przyjdą. Myśmy mieli nadzieję, przez całe dekady łudziliśmy się, że Polska to nigdy nie będzie Rosja, a dzisiaj to my w ogóle nie wiemy, co się wydarzy za rok, dwa albo pięć. Więc chcemy... Zresztą to jest napisane w Biblii. W sercu swoim przechowuje słowo. To jest najlepsze miejsce dla słowa. A w ogóle zachęcam wtedy, kiedy Pismo Święte jest czytane, żeby otworzyć Biblię i patrzeć, dlatego że przez oczy zawsze więcej wchodzi niż, przez uszy. Kończy się 5 rozdział takim zdaniem, wiersz 31. Księga Sędziów, 5 rozdział, wiersz 31. Tak niechaj zginą wszyscy twoi wrogowie, Panie. A ci, którzy go miłują, są jak słońce, gdy wschodzi w swojej mocy. I miała ziemia spokój przez 40 lat. Kiedy przeczytałem ten wiersz, zaraz mi się przypomniało, to tydzień temu mówiłem. 40 lat spokoju. To jest Księga Sędziów. Ja to tydzień temu mówiłem o Polsce. Mieliśmy prawie 40 lat względnego spokoju. Przyszedł stan wojenny, zakończył się, a potem Polska weszła w czas tak zwanej transformacji. Wiele rzeczy wydarzyło się dobrych, ludziom zaczęło się lepiej powodzić, ale też wiele rzeczy przyszło złych. Każdy kraj, który otwiera się na zachód, musi wiedzieć, że z dobrobytem, który stamtąd przychodzi, przychodzi zepsucie, zwiedzenie, fałszywe nauki i wiele, wiele innych rzeczy, których byśmy nie chcieli. I musimy pamiętać, że to dostajemy w pakiecie. Chcieliśmy jedno, przyszło drugie. Ale wdzięczni jesteśmy Bogu, wdzięczni byliśmy Bogu za te 40 lat względnego spokoju. To, o czym mówiłem, kiedy rozpoczynała się konferencja w piątek w tamtym tygodniu, to było pytanie, czy ten czas dobrze wykorzystaliśmy. I tu każdy musi odpowiedzieć sobie, bo jedni wykorzystali, inni nie. Jedne zbory wykorzystały, inne nie. Jedne się rozwinęły, inne zmalały. Ale tu jest napisane, że za czasów sędziów ziemia miała spokój przez 40 lat. Nawet 40 lat to nie jest wieczność. Ja wiem, że na tej sali są ludzie, którzy nawet tyle nie żyją. Ale 40 lat to nie jest wieczność. Z perspektywy ludzi starszych 40 lat to nie za wiele, to nie za długo. Ale dzięki Bogu za 40 lat. Dla nas to były w Polsce dobre 40 lat spokoju. Kościół się zgromadzał i nigdy nie spoglądał w okno, tak jak zdarzało się to nam na wiosnę. Może była jedna czy dwie osoby za dużo na sali. Już patrzyliśmy przez okno, czy przypadkiem ktoś nie idzie. Nie myśleliśmy, że na jesień może się to wszystko powtórzyć. Ale po tych 40 latach, nawet jeżeli one nam się wydają długie, coś się zmieniło. I kiedy zaczynam rozdział 6 czytać, to jest napisane potem, czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Czasami otwieramy inne miejsce Pisma Świętego i czytamy, że minęło 2 lata, minęło 5 lat i ludzie zaczęli czynić zło w oczach Pana. Czasami jest tak, jak w tej historii, minęło 40 lat, ale nawet jeżeli to było długie 40 lat, to potem znowu czytamy, że synowie izraelscy zaczęli czynić zło w oczach Pana. I kiedy czytamy historię, a takich jest wiele w Biblii, to doczytujemy się tego, że to się powtarza notorycznie, że to się powtarza ciągle, że wraca to jak bumerang, że ciągle, kiedy modlimy się o zmianę, kiedy przychodzi zmiana, Pan Bóg daje zmianę, to ta zmiana trwa jakiś czas, czasami 2 lata, czasami 40, ale zawsze to, co dobre, się kończy. I kończy się dlatego, już to cytowałem dzisiaj, bo diabeł przyszedł, aby kraj zabijać i zatracać. A my dzisiaj żyjemy u kresu dni. My żyjemy dosłownie w przeddzień powrotu Pana Jezusa na tą ziemię. A Biblia mówi, że diabeł, kiedy będzie wiedział, że czasu mu zostało niewiele, spotęguje swoje działanie. I to spotęgowane działanie szatana my widzimy dzisiaj. I jeżeli diabeł potęguje swoje działanie, swoją aktywność, to co powinien zrobić Kościół? No, ukryć się Co to robił Gedeon? Bo to szósty rozdział, to każdy myśli, że to jest historia Gedeona. Co robił Gedeon? No, kopał jakieś tam nory, lochy, jakieś dziury w ziemi, żeby jeszcze ukryć, uratować, co się da uratować. Nie. Kościół, kiedy widzi, że piekło szaleje, to powinien tak samo stanąć na wysokości zadania. Kościół powinien się zmotywować. Kościół powinien wiedzieć, że to, co wie wojsko, że kiedy zbliża się wróg, trzeba mu stawić czoła, że kiedy zbliża się wróg, mamy być gotowi. Kiedy zbliża się wróg, mamy mieć czym odpowiedzieć. I to nie chodzi o to. Ja nie mówię dzisiaj, że my jutro mamy pojechać do Warszawy i stanąć jako alternatywa dla tych, którzy tam idą ulicami Warszawy. Nie, Biblia mówi, że nasz oręż jest duchowy, że my inaczej podchodzimy do, bo walka jest duchowa. Ci ludzie, którzy, wielu z tych, którzy tam idą, wcale nie są przekonani do tego, co tam robią. To jest tak, jak w Efezie było. Wszyscy krzyczeli, wielka jest Artemida Efeska, ale w ogóle nie wiedzieli, co jest sednem tej hutni. Oni w ogóle nie wiedzieli, od czego się to zaczęło. A wiecie, od czego się to zaczęło? Tam w Efezie wtedy? Czy o posąg, który spadł z nieba? No w ogóle nie. Żaden posąg nie spadł z nieba. To legenda była o tym, że jakiś posąg Artemidy spadł z nieba. I to był wymysł wszystkich złotników i artystów tamtych czasów. I oni tłukli, tak jak nasi rodzimi, mówi się o nich tak wulgarnie, medalikarze, nie? Biblia mówi o ludziach, którzy myślą, że z pobożności można czerpać zyski. A nie wolno. Biblia mówi, że nie wolno. Są ludzie, którzy tak robią. Są ludzie, którzy tak wybrali. I tak wybrali ci w Efezie. Oni wiedzieli, że człowiek z natury jest pobożny. Powiedzieli ludziom, że no ta świątynia to spadła z nieba. I oni miniaturki tej świątyni tłukli. W setkach, w tysiącach, w milionach. Ile ludzie byli gotowi w stanie kupić, tyle oni byli w stanie wyprodukować? Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze i tam chodziło tylko o pieniądze. A tłum krzyczał, wielka jest Artemida Efeska. Nie było żadnej Artemidy. Byli tylko lobbyści, którzy stali za tym, bo zera na koncie musiały się zgadzać. I dzisiaj jest podobnie. Wielu z tych ludzi, którzy tam są, to nie są ludzie, którzy tam są z przekładania, ale jest bardzo silne lobby, który to promuje, który nakręca atmosferę, który mówi ludziom, co mają robić, jak mają myśleć. My dzisiaj nie tym chcemy się zajmować. My dzisiaj chcemy się zająć tym, żeby Kościół był we właściwym miejscu, żeby Kościół nie przeoczył kolejnej szansy, która nam dana jest przez Boga, bo łatwo jest przeoczyć. Tak jak łatwo jest przeoczyć to, co jest napisane w szóstym rozdziale Księgi Sędziów. Kiedy czytamy tą historię w Biblii Warszawskiej, to nagłówek mówi nam tam tak. Powołanie Gedeona na wodza do walki z Midiańczykami. I to, co czytamy, czytając szósty rozdział, to, co widzimy, czytając szósty rozdział, to jest historia Gedeona, to jest jego początek, rozwój, walka, rozmowa z Bogiem, to wszystko, co doprowadziło do wielkiego zwycięstwa. I oczywiście w niczym dzisiaj nie będę próbował umniejszyć temu, co wydarzyło się za życia Gedeona, wręcz odwrotnie, jeżeli w ogóle do Gedeona dzisiaj dojdziemy. Ale nawet w liście do Hebrajczyków jest napisane w rozdziale 11, zabrakłoby nam czasu, gdybyśmy mówili o Gedeonie, Jeftem, Baraku, innych. To są historie niezwykłe. To są historie ludzi, którzy dali się Bogu użyć. To są historie ludzi, którzy wyszli Bogu naprzeciw w momencie, kiedy widzieli, że nikt nie wychodzi naprzeciw. Że rzeczy się dzieją, że Izrael po raz kolejny jest w niewoli, a wszyscy milczą, albo większość milczy. Tak naprawdę nawet Gedeon nie miał pomysłu, żeby jakoś temu zaradzić. jakoś radził, ale nie temu, żeby przyszło rozwiązanie z nieba. Robił to, co powiedziałem. Zaczął kopać lochy, zaczął ukrywać żywność. Wiecie, ta historia Gedeona uczy nas tego, że kiedy przechodzimy w defensywę, czyli co to jest przejść w defensywę? To znaczy gdzieś tam w sercu już się poddać, myśleć, że teraz to już można się tylko bronić, że na zwycięstwo to już nie ma szans i nadziei, a więc trzeba chociaż spróbować ocalić swoje życie. I oni to robią. Wiecie, to jest źle dla Kościoła, jeżeli Kościół ma w sercu tylko jakoś ocalić swoje życie. Kościół ma myśleć ofensywnie. Kościół ma myśleć o tym, żeby iść do przodu. Kościół ma myśleć o rozwoju. Kościół ma myśleć o zwycięstwie. Ale jeżeli dojdzie do takiego stanu, jak ten opisany w Księdze Sędziów, to Kościół już nie ma pomysłu na walkę. Kościół już nie ma pomysłu na to, żeby siać, budować, rozwijać się. Kościół zabiega tylko to, żeby to, co zostało, jeszcze ukryć. Żeby to, czego wróg nie zabrał, żeby to, czego wróg nie zjadł, żeby jakoś to ocalić i zachować. Przeczytajmy początek tego rozdziału. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc w rękę Midianczyków na 7 lat. A gdy się wzmogła przemoc Midianczyków nad Izraelem, poczynili sobie synowie izraelscy przed Midianczykami podziemne lochy w górach, jaskinie, warownie. I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianczycy i Amalekici, i ludzie ze wschodu i napadali go. Rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy. A gdy nie zostawiali w Izraelu żywności, ani owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak szarańcza, a zarówno ich, jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją. Zubożał tedy bardzo Izrael przez Midianczyków i wołali synowie izraelscy do Pana. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midianczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie. Lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. I w 11 wierszu jest mowa o tym, że przyszedł anioł, że usiadł pod dębem i zaczyna rozmowę z Gedeonem. Pierwsza część tej historii w ogóle nie dotyczy Gedeona. Pierwsza część tego rozdziału w ogóle nie mówi o Gedeonie. Pierwsza część tego rozdziału mówi o tym, że niestety, nawet jeżeli ten dobry, błogosławiony czas trwał 40 lat, to potem w człowieku jest to coś, ja nie wiem, co to jest, ja nie wiem, skąd się to bierze, ale wiem, że jest taka tendencja, żeby odchodzić od Boga, żeby odwracać się od Boga. Mówiłem w ostatnim czasie, nie wiem ile razy, zawsze wydawało mi się, że wtedy, kiedy jest błogosławieństwo, to powinniśmy z wdzięczności lgnąć do Boga, no a wtedy, kiedy jest ciężko, jest głód, no to może się zastanawiać, czy Pan Bóg nas opuścił. A ludzie zawsze robią odwrotnie. Im lepiej się dzieje w kraju, im bardziej ludziom się powodzi, tym bardziej ludzie poddają się modzie tego świata. Te 40 lat spokoju i dobrobytu, który mieliśmy w Polsce, pokazał nam coś. Pokazał, że ludzie, zamiast z wdzięczności za to, że tak bardzo zmieniło się nasze życie, że tak bardzo materialnie nam się poprawiło, zamiast lgnąć do Boga, zaczynają żyć jak ten świat. Szukają pieniędzy jeszcze więcej i więcej. Korporacje chcą z ludzi wyciągnąć, ile się da, a ci wykończeni potem nie mają siły żyć dla Boga. Wszystko staje się względne. Otoczeni się są ludźmi, którzy głośno mówią o tym, że żyją bez Boga i świetnie im się powodzi. Nie wiem, co tu spowodowało, że ludzie po raz kolejny odeszli od Boga. Oni się cieszyli tym, że Pan Bóg im błogosławił, ale potem po raz kolejny odchodzą. Kiedy odeszli, Pan Bóg znowu posyła biedę na tych ludzi. Pan Bóg znowu musi odwrócić swoją twarz od nich. Czy dlatego, że już ich nie lubi? Czy dlatego, że już się zmęczył tym pomaganiem ich? Nie dlatego. Dlatego, że ci ludzie tak naprawdę nauczyli Boga, że musi ich boleć, muszą czegoś trudnego doświadczyć, żeby się zreflektowali, w jakim miejscu są. I to, co jest smutne dla mnie, szczególnie w początku tej historii, że oni zamiast ocknąć się od razu, kiedy zobaczyli, że trudne rzeczy na nowo wracają, powinni stanąć do walki, powinni stanąć przed Bogiem, powinni zawołać o tym, że chcą pamiętać o tym, że Jezus Chrystus jest wczoraj ten sam i na wieki, to oni, tak jak powiedziałem, zaczęli sobie kopać jakieś warownie, lochy, magazyny, tak naprawdę miejsca, w których ukrywali to, co jeszcze ocalało, czego Midiańczycy nie zjedli, nie ukradli. A jest napisane tutaj, nadciągali jak szarańcza, oni, ich wielbłądy. Kiedy się pojawiali, pojawiał się wielki strach w sercach Izraelitów. Oni zapominali o tym, co wydarzyło się wcześniej. Oni zapominali o tym, że w ich życiu rzeczy niemożliwe stawały się możliwe wiele razy. I wiecie, w tej sytuacji, w której oni są dzisiaj, Pan Bóg posyła do nich proroka. Ten prorok do nich mówi. Siódmy wiersz. Gdy synowie Izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich, tak mówi Pan Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli. Ja myślę, że to, co wydarzyło się za Gedeona, ja w żaden sposób nie chcę umniejszyć temu, wręcz odwrotnie, jeżeli dojdziemy do tego, żeby coś o tym powiedzieć, to wydarzyły się niezwykłe rzeczy. To jeżeli patrzymy na Gedeona, który ma przy sobie armię ponad 30 tysięcy ludzi, to jest oczywiście nic, kiedy patrzymy na te tłumy Midiańczyków. Pan Bóg mówi, zbyt wielu jest tych przy tobie. Myślelibyście, że własną ręką pokonaliście Midiańczyków. I tak naprawdę w ostatecznym rozrachunku zostaje przy Gedeonie 300 osób. Pan Bóg dokonuje wielkiego zwycięstwa, ale ta historia trwa jakiś czas. Myślę, że w ogóle nie musiała się wydarzyć. Tu jest jedna rzecz, którą widzę w tym rozdziale, że przychodzi prorok, kiedy oni wołają, przypomina im, jestem Bogiem, który was wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli. Wiecie, co tak naprawdę prorok w tym momencie powiedział? Wydarzyło się w waszym życiu rzecz największa ze wszystkich, jakie mogły się wydarzyć. Wyprowadzenie Izraela z Egiptu i zaprowadzenie ich do ziemi obiecanej, do ziemi opływającej mlekiem i miodem, do ziemi, o której Bóg wielokrotnie mówił. Macie domy, których nie budowaliście, macie sady, których nie sadziliście, macie winnice, których nie zakładaliście. Wszystko jest dla was. A więc ze skrajnie ubogich niewolników w krótkim czasie stali się panami niezwykłego kraju. Pan Bóg im to przypomina. Mówi, pamiętacie? Wiecie, że to się wydarzyło? Wiecie, że to nigdy się nie mogło wydarzyć. Nie tylko dlatego, że Faraon nigdy by was nie wypuścił, ale dlatego, że i przejście przez Morze Czerwone było niemożliwe, i przejście przez Jordan było niemożliwe, i przejście przez pustynię tak naprawdę było niemożliwe, dlatego, że nie mieli środków, nie mieli jedzenia, nie było wystarczająco wody, nie było niczego. A więc ta podróż od początku do końca nie miała prawa nawet zaistnieć. A ona nie tylko zaistniała, to wszystko się wydarzyło. Oni ze skrajnie ubogich, zniewolonych, bitych niewolników stali się Izraelem, który mieszka w pięknej ziemi opływającej mlekiem i miodem. I dzisiaj, kiedy znowu są ubodzy, dzisiaj, kiedy znowu są łupieni przez Midiańczyków, dzisiaj, kiedy znowu nie widzą żadnego wyjścia z tej sytuacji, Bóg posyła do nich proroka. I prorok mówi, Pan Bóg mówi przez proroka, ja jestem Bogiem, który uczynił rzeczy niemożliwe w waszym życiu. Przypomina im to. Wyrwałem was z ręki Egipcjan, z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię i rzekłem do was, jam jest Pan Bóg wasz. A więc ja jestem Bogiem, Pan Bóg powiedział. Jestem Panem w sensie panowania, a więc w żaden sposób nieograniczony. Jestem Bogiem, a więc tym, który nie tylko ma władzę nad Izraelem, nad Midiańczykami, ale ma władzę nad całym wszechświatem, ma władzę nad wszystkim, co się dzieje. I Pan Bóg po raz kolejny chce im przypomnieć, że jeżeli tylko do Niego wrócą. W tej dzisiejszej historii jest napisane, no, w Biblii Warszawskiej jest przetłumaczone, nie lękajcie się bogów Amorejczyków. Tak naprawdę tam jest napisane, nie będziecie się bać. W oryginale brzmi to jak przykazanie. Pan Bóg przypomina tym ludziom wszystkie wielkie rzeczy, które się wydarzyły. Przypomina tym ludziom, że panuje nad wszystkim, że jest Panem, że jest Bogiem, że to On jest tym, który wyprowadził ich z Egiptu i zaprowadził do ziemi obiecanej. I powiedział teraz, nie będziecie się bać. Wystarczyło, że zrobiliby tą jedną rzecz. Wiecie, że gdyby to jedno się wydarzyło, to w ogóle nie mielibyśmy historii Gedeona w Biblii? To byłoby niepotrzebne. Ale oni stracili okazję. Oni przegapili okazję. Oni, jakby Pan Bóg do nich mówił, oni tego nie słyszą. Pan Bóg posyła proroka, a im to jakby umknęło sprzed oczu. Tak jak umknęło Jerozolimie, tak jak umykały okazje przez wieki wielu ludziom. Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, to powiedział, Jeruzalem, Jeruzalem, o gdybyś rozpoznało czas swojego nawiedzenia. Ale nie rozpoznało. Oni czekali na Mesjasza, ale innego. Oni czekali na Mesjasza, ale takiego według własnych wyobrażeń. Takiego, według którego ten będzie ministrem skarbu, tamten będzie innym ministrem, a tak naprawdę wszyscy będą ważni. Oni czekali na królestwo, ale takie, w którym oni się zrealizują. My mamy pamiętać, że król we wszechświecie jest tylko jeden, że Pan Bóg powiedział, mojej chwały nie oddam nikomu. I kiedy Boży Syn, ten wyczekiwany przez nich przez lata Mesjasz, chodzi ulicami Jerozolimy, oni niczego nie rozumieją. A w końcu wykrzyczeli, my nie chcemy, aby ten panował nad nami. Rzekomo przez wieki modlili się o Niego. Oczekiwali na Mesjasza. Co któreś kazanie w świątyni brzmiało o tym, że przyjdzie Mesjasz i wszystko zmieni. Ale te zmiany w ich wyobrażeniach były inne. I ktoś kiedyś powiedział, że największym problemem naszego życia są nasze własne wyobrażenie na temat tak naprawdę wszystkiego. Kościoła, Boga, naszego życia, służby. Mamy własne wyobrażenie. Ktoś dzisiaj mi powiedział, Tak naprawdę te nasze własne wyobrażenia to jest nasze własne ego. To moje ja, które powoduje, że ma być po mojemu, tak jak ja sobie wyobrażam, jak ja oczekuję. I oni tak chyba czekali. Modlili się w swoim sercu. Jeżeli się modlili, to zakładam, że czekali, że coś się zmieni. Czekali, że Pan Bóg kogoś pośle. Nauczyli się, że Pan Bóg zawsze kogoś posłał. Kiedy byli w Egipcie, posłał Mojżesza. Kiedy byli w innych trudnościach, posłał Eliasza. W innej rzeczywistości posłał Elizeusza. I tak przez wieki kogoś posyłał. A tu Pan Bóg posyła proroka. Posyła swojego niezwykłego sługę. Boży prorok mówi, co mają zrobić. Popatrzcie, jaka jest reakcja. Końcówka 10 wiersza. Lecz wy nie usłuchaliście mego głosu. I wiecie, nam się wydaje, że między wierszem 10 a 11 to tak naprawdę mija minuta, może 5, może 15. Czasami czytamy Biblię i w jednym wierszu jakiś temat się kończy, a następny wiersz zaczyna się słowami, a po 2 latach. My musimy zrozumieć, że i w tej historii to nie były 2-3 minuty. To nie było tak od razu. Ta historia, tak jak to, że Pan Jezus ubolewa nad Jerozolimą, że zupełnie nie rozpoznało czasu swojego nawiedzenia, że nie robi tego, co robić powinno. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i tych, którzy do ciebie zostali posłani. A co myślą ci ludzie? Co myśli ówczesny system religijny? No oni myślą, że służą Bogu. Oni cały czas myślą, że służą Bogu, ale robią według własnych wyobrażeń. Oni budują Kościół tak, jak sobie go wyobrażają. A Kościół można zbudować tylko tak, jak wyobraża go sobie Pan Bóg. I tych proroków, którzy przychodzili, a głosili inaczej, niż oni się spodziewali, zabijali, innych ignorowali. A co zrobili dzisiaj między 10 i 11 wierszem? Zignorowali. Powiem tak, nazwałem to kazanie straconą okazją. Gdybyśmy Dzieje Apostolskie otworzyli, to tam w końcówce dziejów jest historia, kiedy Paweł płynie do Rzymu i mają wypłynąć z jakiegoś portu i to się odwleka, odwleka, odwleka i tam jest napisane, a że stracono wiele czasu. I my musimy sobie uświadomić, że dzisiejsza historia to historia o tym, że stracono wiele czasu, że to jest utracona okazja i pewne rzeczy już nigdy się nie wydarzą, a pewne, które się wydarzyły, nie musiały się wydarzyć. Ja tak sobie myślałem, czytam od czasu do czasu historię człowieka, który chorował 38 lat. Myśmy zaczęli dzisiaj od tego, że ten względny pokój trwał 40 lat. Nowy Testament mówi o człowieku, który chorował 38. Znowu powiem, wielu z nas jeszcze tyle nie żyje. To długo, 38 lat. A być chorym 38 lat, to jest coś niewyobrażalnego. Ale ja sobie tak myślałem. Ja oczywiście nie chcę tego człowieka skrytykować. Nie chcę mówić, czy robić domysłów, które nie miałyby głębszego sensu. Ale kiedy tak siedziałem nad tą historią i się zastanawiałem. I mówię, 38 lat temu, kiedy on zaczął chorować, to nie był taki schorowany jak dzisiaj. Ta historia mówi właśnie w momencie, kiedy on jest chory 38 lat, że kiedy przychodził anioł i poruszał wodę, a takie rzeczy tam się zdarzały, to pierwszy, który wstąpił do tej sadzawki, został uzdrowiony. I dzisiaj ten człowiek po 38 latach choroby jest tak w krytycznym stanie, że on oczywiście nie jest w stanie dojść. Biblia mówi, nie ma człowieka, no ten człowiek tak naprawdę, ten chory mówi, nie ma człowieka, który by mi pomógł dojść. Ale się zastanawiałem, wtedy, kiedy był rok chory, czy też nie był w stanie, gdyby zrobił wszystko, gdyby był zdeterminowany, a może by mu się udało wtedy. Ale wtedy był tylko trochę chory. Wtedy jeszcze nie było tak źle. Tam było wielu ludzi chorych. Może się zagadał. z tym, który siedział obok, może nie wykorzystał okazji. Biblia mówi nam o wielu sytuacjach, w których ludzie nie wykorzystali okazji. I dzisiejsza historia jest o ludziach, którzy nie wykorzystali okazji. Pan Bóg przyszedł, Pan Bóg posłał proroka, Pan Bóg miał czas nawiedzenia dla tych ludzi. Zanim przyszedł Gedeon, zanim wszystko doszło tak daleko. Nam się wydaje, że to dzieje się minuta po minucie, a może minęło wiele lat, wiele straconych lat. Ja myślę, że gdyby Kościół stanął na wysokości zadania 5 lat temu, 10 lat temu, 15 lat temu, może byśmy takiej sytuacji jak dzisiaj w Polsce nie mieli. Ale wielu ludziom się nie chce. Wielu ludzi jest opieszałych. Ta historia nam mówi, lecz wy nie usłuchaliście. Przyszedł prorok, miał tylko jedno zadanie dla tych ludzi. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków. A tak naprawdę prorok przyszedł z przykazaniem do nich. Nie będziecie się bać bogów Amorejczyków. Dlaczego tak? Dlaczego takie przykazanie? Dlaczego ono jest takie ważne? Dlaczego ta jedna rzecz zadecydowała o tym, że oni na jakiś czas, a może długi czas, pozostali w niewoli Midianczyków, żyli nie jak królowie w ziemi obiecanej, ale jak żebracy, jak słudzy, jak niewolnicy, którzy ukradkiem tylko ukryją coś w jakiejś piwnicy, bo jak nie ukryją, to wróg wszystko zabierze i zje. Dlaczego z perspektywy Boga to jedno przykazanie jest takie ważne? Wiecie dlaczego? To jest bardzo ważne. To jest fundamentalne. To jest najważniejsze w całym tym kazaniu. Nie będziesz się bał Boga Amorejczyka. Wiesz dlaczego? Bo jeżeli boisz się jakiegokolwiek innego Boga, oczywiście Boga z małej litery, z dużej jest tylko jeden, to znaczy, że w swoim sercu mówisz, tamten Bóg jest większy. Mój przegrał. Mój Bóg przegrał z Bogiem Amorejczyków. Pamiętacie Dawida i Goliata? Co mówi Goliat? Jak urąga Bogu? Jak? Przez swoich bogów. I gdyby zwyciężył, to wybrzmiałoby przed całym wszechświatem. Bóg Goliata jest większy. I tak naprawdę to, co oni powiedzieli, może nie werbalnie, ale powiedzieli. Bóg Amorejczyków jest większy. Pokonał nas. To my jesteśmy sługami. To my jesteśmy niewolnikami. To my jesteśmy głodni. To my jesteśmy w beznadziei. A oni jak szarańcza szarogęsią się. Jak panowie na włościach otoczyli całego Izraela i wykrzyczeli to. Gdzież jest was Bóg? To, co zrobił Goliat w stosunku do Dawida. A Dawid nie powiedział, pokonam cię, bo dobrze ćwiczyłem. Nie powiedział, dobrze, pokonam cię, bo dobrze wyćwiczyłem sztuki walki. Dawid powiedział, pokonam cię, dzisiaj utnę twoją głowę. A wszyscy myśleli, że to jest niemożliwe. Dlaczego? Bo zelżyłeś Boga Izraela. Wiecie, co tak naprawdę Dawid powiedział? Dawid powiedział, mój Bóg jest większy niż twój. A czego oni nie powiedzieli w Księdze Sędziów? Oni nie powiedzieli, mój Bóg jest większy. Oni bali się Boga Amorejczyków. Oni drżeli, oni się ukrywali, oni się chowali. Wiecie, czego my potrzebujemy dzisiaj w tych czasach najbardziej? Słuchaj, Izraelu. Bóg twój, Bóg jeden jest. Nie będziesz miał innych bogów. Musisz uwierzyć, że to jest Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Że to jest Bóg, który wyprowadził Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej. I to wielkie przesłanie tego, powiedzielibyśmy, małego proroka. To nie był mały prorok. On może jest mały z tego powodu, że nawet jego imię tu jest niezapisane. Ale on przyszedł z wielkim przesłaniem dla Izraela w tamtych czasach. Ale oni go nie usłuchali. Może już się przyzwyczaili. Może powiedzieli, tak już musi być. takie czasy. Pytam się, czy dzisiaj jest zgoda w naszych sercach, że wszystko już tak musi wyglądać? Czy Kościół naprawdę już się zgodził z tym, że walkę za walką trzeba przegrać? Czy nie wnosi jakiejś nadziei w nasze serca taki obraz, kiedy widzimy tych modlących się pod kliniką aborcyjną? Czy nie wnosi to nadziei w naszym życiu? Czy nie przypomina nam to tekstów, które mówią o tym, że większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest w świecie? Czy aby naprawdę już chcemy żyć z takim przekonaniem, że ten, który jest w świecie, jest większy, że to on po raz kolejny zwycięża, że po raz kolejny Kościół musi być w defensywie? Kochani, chcę, przywołując tą historię niezauważaną, zapominaną, kiedy otwieramy 6 rozdział Księgi Sędziów, myślimy najczęściej tylko o Gedeonie. Nie chcę w niczym umniejszyć Gedeonowi. Tak pamiętam o tym, że Gedeon jest na tej słynnej liście 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, że Gedeon to jest człowiek, który pozwolił się Bogu użyć. To był człowiek, który z natury nie czuł się wodzem, który wtedy, kiedy anioł przyszedł, nie powiedział: no, anioł, czemu tak długo szedłeś? No ja tu już tygodniami czekam na to, żeby poprowadzić Izraela do zwycięskiej walki. Nie, on nie był taki. To nie był człowiek, który czuł się wodzem. To nie był człowiek, który czuł się nawet powołany przez Boga. Kiedy anioł przyszedł, to powiedział: no, szanuję cię, ale ja? Ja mam wybawić Izraela? Jestem z najmniejszego rodu i najmłodszy w domu swojego ojca. Jeżeli ktokolwiek się do tej misji nie nadaje, to ja jestem człowiekiem, który się nie nadaje. No i wtedy Pan Bóg powiedział: no, widzę, że się nadajesz. Jak już człowiek jest przekonany o tym, że do czegoś się nie nadaje, to z Bożej perspektywy się nadaje. I Pan Bóg rzeczywiście użył Gedeona. Ale ja się pytam, czy ta historia była potrzebna? Tak, ona jest dla nas pouczająca. Tak, wiele możemy nauczyć się z życia Gedeona. Ale gdyby ci ludzie usłuchali proroka, gdyby ludzie wykorzystali tą utraconą szansę, gdyby ten statek z Pawłem nie wypłynął za późno. Ile razy w życiu słyszeliśmy za późno? Stracono wiele czasu, utracono szansę. Wiecie, my musimy pamiętać o tym, że jeżeli zrobimy coś za późno, no, my tu jesteśmy na wsi, gdyby tak rolnik 2 tygodnie za późno wyjechał z kombajnem, to wiecie, co by się stało? Ktoś by powiedział: no cóż, czekał na lepszą pogodę, teraz mu jest przyjemniej kosić, nie? Ale połowę tego najlepszego zboża już nie ma, bo ono się wysypało. Przyjechał za późno. I tym, co mówię dzisiaj, chcę nas zachęcić do tego, żebyśmy nie czekali, aż będzie za późno. Żebyśmy nie czekali. Tak, Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Jeżeli byśmy się chcieli w tym rozdziale jeszcze czegoś doszukać, to byśmy się, czy doczytać, to byśmy się doszukali i doczytali tego, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Że wtedy, kiedy nie usłuchali proroka, a w ogóle go nie usłuchali, ten prorok tak naprawdę spokojnie mógł do nich nie przychodzić. On przyszedł? On przyszedł na Boże polecenie? On naprawdę był Bożym posłańcem? On powiedział to, co było w Bożym sercu? Ale nie wydarzyło się nic. A potem czasami ludzie krzyczą: Boże, dlaczego milczysz? No, gdyby to człowiek był Bogiem, to teraz by już milczał. Między 10 i 11 wierszem po prostu przestałby mówić, by powiedział: straciliście swoją szansę, ona była ostatnia. No ale dlatego, że Pan Bóg nie jest człowiekiem, że Pan Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Nie chcę powiedzieć drugiej szansy. Ile takich szans już mieliśmy w naszym życiu? Ile razy zawodziliśmy, a Pan Bóg był wierny? I ten rozdział mówi o tym, że Pan Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. I dlatego, że po raz kolejny pokutują, to Pan Bóg po raz kolejny przychodzi. Pan Bóg po raz kolejny posyła swoich posłańców. Wtedy to był prorok, teraz to był anioł. Za chwilę zobaczymy Gedeona, który idzie. Ale Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Wiecie, szkoda tylko, że wiele rzeczy musiało się wydarzyć. I pytam się, ilu ludzi umarło między 10 a 11 wierszem? Ile nie doczekało rozwiązania tego problemu? Ilu zwątpiło? Ja nie wiem, jak długo to trwało, ale nie możemy się łudzić, że to było 5 czy 10 minut. Dzięki Bogu za Jego łaskę. Dzięki Bogu za Jego cierpliwość. Dzięki Bogu za Jego kolejne szanse, które nam daje. Ale nie chciałbym zobaczyć tego, że jak za jakiś czas znowu przesuniemy godzinę nabożeństwa, to przyjdzie 6 osób. No bo nam nie pasuje. No, chcemy spotkać się z Bogiem, ale na naszych warunkach. Chcemy spotkać się z Bogiem, ale o tej godzinie, która nam pasuje. Chcemy spotkać się z Bogiem, ale nie to miejsce, nie ten czas. Wiecie, my nigdy w taki sposób nie mówimy. My nigdy w taki sposób głośno się nie wypowiadamy. Ale ktoś kiedyś powiedział, że czyny mówią głośniej niż słowa. I nie to, co my mówimy w naszym życiu. Wiecie, gdybyśmy słuchali tylko niedzielnych modlitw, to mielibyśmy wrażenie, że Kościół jest w najlepszym miejscu z możliwych. Kiedy patrzymy na życie ludzkie, na wybory, na reakcje, Bóg posyła ze swojego proroka. Nikt nic nie spełnił z tego, co prorok chciał, żeby było zrobione. Jakby w ogóle nie przyszedł. Stracili tą szansę. Nie wiem, ile czasu minęło, ale szkoda każdej minuty w naszym życiu. I niech Pan Bóg nam pomoże w tym, żebyśmy, kiedy odwrócimy się, nie wiem, jak często mamy zwyczaj patrzeć do tyłu, żeby trochę się zreflektować, żeby trochę podsumować swoje życie. Chciałbym nie widzieć w swoim życiu tych utraconych szans. Nie chciałbym się dowiedzieć, że Pan Bóg po raz kolejny i kolejny posłał swojego proroka. Ja tego w ogóle nie zauważyłem. Ja nie wiem, czy ci ludzie w ogóle zauważyli to, że prorok przyszedł. Ja nie wiem, czy oni w ogóle potraktowali go jako proroka. Wiecie, że prorocy nie przychodzą w taki sposób, jak czasami dzisiaj przychodzą prorocy. I mówią, hej, bracia i siostry, popatrzcie, jestem prorokiem. Kiedyś Aleksander powiedział, jak ktoś ci mówi, że jest prorokiem, to już możesz być jednego przekonany, że to nie jest prorok. Prorok ci nigdy nie powie, że jest prorokiem. Wiecie, Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu. Albo z drugiej strony, lepiej. Pytali się Jana Chrzciciela, kim jesteś? No nikim. Prorokiem jesteś? Nie jestem. Prorokiem jesteś? Nie, nie jestem prorokiem. A co Pan Jezus powiedział o Janie Chrzcicielu? Nie ma wśród tych, którzy z niewiast się rodzą, większego niż Jan Chrzciciel. W innym miejscu jest napisane, Jan Chrzciciel był największym z proroków. Ale on o sobie nie myślał, że jest prorokiem. Ja nie wiem, czy ten prorok myślał o sobie, że jest prorokiem. Nie wiem, czy ci ludzie pomyśleli, że jest prorokiem. Ale on przyniósł słowo z samego Bożego serca. A oni go nie usłuchali. Niewola się przesunęła. Nie musieli tego przeżywać. Nie musieli kolejnych lat żyć w niewoli, ale żyli. Z pewnością przeżyli wiele trudnych rzeczy. Tylko z tego powodu, że nie usłuchali Bożego proroka. My dzisiaj słuchamy Bożego słowa. Niech to słowo nas zachęci do tego, żebyśmy nie tracili czasu. Niech to słowo nas zachęci do tego, żebyśmy kiedy patrzymy na to, co w Polsce się dzieje, żebyśmy każdą okazję, każdą minutę wykorzystali na to, żeby pomodlić się, zawołać do Boga. Panie, zmiłuj się nad tym krajem. Panie, powstrzymaj to szaleństwo, bo my tak naprawdę nie wiemy, jak to nazwać, co się dzieje. Ale to, ja nie mogę w to uwierzyć, że takie tłumy w chrześcijańskim kraju chcą walczyć tylko o to, żeby mieć prawo do zabijania dzieci. Nie mogę w to uwierzyć. Ale wiecie, też nie chcę w to uwierzyć, że jako Kościół jesteśmy obojętni. Chcemy wołać, chcemy się modlić. Będziemy się teraz modlić. Ja pomodlę się pierwszy, bo chcę zawołać o tych, którzy chorują, a jest ich cała lista tym razem. I my wiemy o tym, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. On nie tylko przyszedł nasze dusze zbawić, ale On też przyszedł, żeby pomagać nam w naszym życiu. Jeżeli jesteśmy chorzy, mamy prawo zawołać do Boga. Jeżeli straciliśmy pracę, Pan Bóg jest otwarty, żeby wysłuchać naszej modlitwy o nową pracę. Jeżeli nie jesteśmy w związkach małżeńskich, to Pan Bóg czeka na to, żeby wskazać ci tego, który ma być twoim mężem czy żoną. Pan Bóg jest zainteresowany każdą sferą naszego życia. Dzisiaj, kiedy mamy tylu chorych między sobą, chcemy o nich szczególnie wołać. Ale kiedy będzie czas na modlitwę dla wszystkich, chcę, żebyśmy wołali, żeby Pan Bóg zatrzymał to szaleństwo. Żeby ludziom na nowo przypomniało się te proste rzeczy, które Pan Bóg przed wiekami powiedział: nie zabijaj. Nie zabijaj. Niech Pan Bóg z łaski swojej zatrzyma to szaleństwo, które dzieje się na naszych oczach. Powstańmy do modlitwy.